Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do spędzenia wieczoru z Radiem Gdańsk. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa kolejny, ósmy już odcinek cyklu Gdańszczanki z charakterem. Kolejną osobą, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, jest Maria Krzyżowska. Nasza opowieść rozpoczyna się na Długim Targu, dokładnie pod numerem 18. To tutaj, po czym nie ma już dzisiaj żadnego śladu, mieściła się i działała bardzo prężnie centralna świetlica Związku Polaków. Takich świetlic było w wolnym mieście Gdańsku dość sporo, około 20. Właściwie każda dzielnica, a także Sopot, który niegdyś należał przecież do wolnego miasta, takie miejsce posiadał.
Świetlice Związku Polaków to były takie miejsca, gdzie polska społeczność mogła się po prostu spotkać. I to były spotkania różnego rodzaju, bo to z jednej strony można było poczytać polskie gazety, wysłuchać polskiego wykładu, poczytać książki, jakiegoś koncertu. Oczywiście były różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, tak przed świętami czy z okazji świąt narodowych, ale też można było zjeść ciastko, można było wypić kawę. Więc to było takie miejsce, gdzie naprawdę można było się ze swoimi spotkać, z ludźmi, z którymi to po prostu było ludziom innym Polakom po drodze.
Każda ze świetlic wyglądała inaczej, każdą opiekowała się inna Polka.
To najczęściej były żony albo polskich przedsiębiorców, albo polskich bankowców, albo polskich pocztowców, albo polskich kolejarzy. W każdym razie mężczyzn tutaj związany z inteligencją polską w wolnym mieście Gdańsku, więc każda z tych pań miała pod swoją pieczą, pod swoją kuratelą taką świetlicę, ale też każda z tych świetlic była inaczej urządzona. One wszystkie nawiązywały do takich tradycyjnych, ludowych, polskich wystrojów i na przykład była główna świetlica Związku Polaków, była w stylu kaszubskim, urządzona świetlica Stare Miasto w gmachu dyrekcji kolei była w stylu opoczyńskim, były jakieś wycinanki, były jasne drewno, więc zupełnie inaczej. Chodziło o to, żeby to też było takie miejsce, do tego się miło przychodzi i miło się siedzi. No taki design był na każdy z nich skrojony, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. To oczywiście była super sprawa, bo ludzie po prostu mogli przyjść i posiedzieć bardzo często po całym dniu pracy w tym niemieckojęzycznym środowisku, bo pracowali oczywiście najczęściej w niemieckich firmach i po południu wieczorami przychodzili po prostu porozmawiać po polsku, posłać polskiego radia, wziąć polską gazetę do ręki. To był bardzo duża rzecz dla nich tak naprawdę.
Chcą Państwo wiedzieć, jak wyglądało wnętrze świetlicy centralnej? Już mówię. Była, przypomnę, cała urządzona w stylu kaszubskim. A tak o niej pisał we wspomnieniach gdańskiego Bówki pisarz Brunon Zwara.
Przed wejściem był placyk, który był zapewne niegdyś obszernym przedprożem. Ogrodzono go dwoma murkami z wpuszczonymi rynnami do odprowadzania wody deszczowej. Wejście do niego było zwężone, gdyż od strony zielonej bramy były obudowane wejścia do głębokich piwnic, podobne do takiegoż przed dworem Artusa. Placyk ów był nieco wyższy od poziomu ulicy i prowadził do niego stopień, zakończony z obu stron dużymi kamiennymi kulami, przytrzymywanymi przez żelazne poręcze. Pozostałą przestrzeń obok dużych drzwi wejściowych zajmowało wysokie kilkuczęściowe okno. Wewnątrz prowadziły na piętro szerokie drewniane schody. Na parterze świetlicy większą część pomieszczenia zajmowała mała sala, której podłoga była pokryta linoleum, a ściany miały wysoką boazerię. Pod oknem stał fortepian, a po przeciwnej stronie mieścił się w głębi pokój biblioteczny i szatnia. Z tego narożnika prowadziły na górę kręte schody. Z wysokiego sufitu nad całym pierwszym piętrem zwisał nad środkiem sali duży kandelabr. Właściwie życie świetlicowe toczyło się na całej szerokości piętrowego pomieszczenia oraz na wąskiej galeryjce biegnącej wzdłuż ściany nad salą.
Maria Krzyżowska miała wyjątkowo w swojej pieczy dwie świetlice, centralną i tę, która znajdowała się w budynku dyrekcji kolei, czyli świetlicę Stare Miasto.
Właściwie zaczynając od tej Starym Mieście, ona była sekretarką tej świetlicy. W związku z tym wykonywała całą taką robotę administracyjną, pilnowała tych wszystkich spraw takich pewnie korespondencyjno-finansowych.
Krzyżowska ustawiała w świetlicach plany zajęć. Należało je tak zorganizować, aby stanowiły konkurencję dla niemieckich lokali rozrywkowych. Świetlica Stare Miasto pełniła poza rozrywkową także jeszcze jedną funkcję. Odbywały się tam lekcje boksu. Prowadził je znany gdański bokser Jan Bianga. Z lekcji korzystali głównie młodzi panowie.
One się okazywały wbrew pozorom bardzo przydatne już w późnych latach 30. w wolnym mieście Gdańsku, ponieważ pod takimi miejscami, gdzie się gromadzili Polacy, gromadzili się również młodziankowie z Hitlerjugend. I czyhali po prostu. Więc niestety sprawne pięści się na pewnym etapie przydawały.
Sama Maria Krzyżowska wspominała.
W budynku, w sali konferencyjnej, odbywały się zabawy. Wybrałam się to na taką potańcówkę z koleżanką Gertrudą Czaplewską, księgową z zawodu, oraz z urzędnikiem kolejowym i społecznikiem Alfonsem Zwijasem i moim bratem Frankiem. Kiedy wychodziliśmy z gmachu, rozmawiając po polsku, zostaliśmy nagle zaatakowani przez dwóch wyrostków niemieckich. Zaczęli mnie i koleżankę poszturchiwać, a nawet zabierali się do bicia. Wtedy Franciszek, harcerz, którego Bianga uczył boksu, dał im taką nauczkę, że uciekli jak niepyszni.
O Marii Krzyżowskiej można mówić bez końca. Jej rodzina przyjechała do Gdańska w roku 1926. Pielęgnowała polskość, choć czystą Polką nie była.
Mama jej była Morawianką, urodzoną właśnie w Czechach sama zresztą. Maria Krzyżowska urodziła się w Wiedniu, więc takie no kosmopolityczne można powiedzieć pochodzenie. I mama zawsze czuła się z tą swoją ojczyzną związana, do końca gotowała po czesku, gotowała knedle w domu, puszczała właśnie takie czeskie, morawskie piosenki, a tato Marii Krzyżowskiej był góral z Podżywca, więc no zupełnie daleko można byłoby powiedzieć od spraw wolnego miasta Gdańska i tak naprawdę osobą, która Marii i jej trzech braci wychowywała właśnie w takim duchu wierności tej nowej ojczyźnie, właśnie była matka, bo tata dosyć szybko zmarł w 1933 roku i to jest też bardzo ciekawe, matka Maria Zobaczowa, bo tak się nazywała, po śmierci swojego męża, no musiała znaleźć pracę oczywiście i znalazła tą pracę w wojskowej składnicy tranzytowej przy pracy w magazynie bielizny. Prace na Westerplatte dostawały tylko i wyłącznie najbardziej zaufane osoby. Tam nie miał prawa przeniknąć ktoś, kto był w jakikolwiek sposób podejrzany. Skoro ona tam pracowała, musiała być absolutnie zaufana, mimo tego, że była właściwie osobą obcą, można powiedzieć narodowo, tak? No bo była Czeszką. Zresztą Niemcy, kiedy odszedł jej mąż, proponowali jej zmianę obywatelstwa z polskiego na gdańskie. Oczywiście lepsze mieszkanie, oczywiście to zapomoga dla dzieci, lepsze szkoły i tak dalej. I Maria Zobaczowa, która przecież nie była Polką wcale, powiedziała, że już jest tutaj, Polska jest jej nową ojczyzną i tak dzieci wychowa, tak jak zaczęła je wychowywać. Więc czasami matka Polka to jest matka Czeszka. Tak czasami to wygląda.
Maria Krzyżowska była wyjątkową kobietą. Skończyła szkołę handlową i pracowała w firmie Ginter Wagner, która sprzedawała pióra Pelikana. Umiejętnie łączyła pracę zawodową z prowadzeniem świetlic. W tej znajdującej się w budynku kolei uczęszczała także na próby chóru Cecylia, w którym śpiewała polskie pieśni patriotyczne. Z kolei w świetlicy centralnej na Długim Targu Krzyżowska rozwijała swoją największą pasję, którą była działalność w polskim teatrze kukiełkowym Skrzat.
Założył go pierwotnie pan Alojzy Barc, pochodzący z Gostynia i skupiał on około 20 osób. 7 pań, 13 panów. Jedną z nich była właśnie Maria Krzyżowska oraz też jej dwóch braci. Zresztą działał w tym teatrzyku. Aktorzy byli jednocześnie też twórcami lalek, twórcami kostiumów oraz całej scenografii, scenariusza tak naprawdę. Opierano się wielokrotnie na polskich bajkach, polskiej też prozie. Spektakle były z założenia przeznaczone dla dzieci, aczkolwiek przychodziło na nie bardzo wielu Polaków, gdyż były mówione piękną polszczyzną. I każdy z ochotą słuchał właśnie tego typu teatrów.
Maria udzielała się w teatrzyku wszechstronnie. Lepiła główki lalek, pomagała szyć dla nich kostiumy, pełniła także rolę kasjerki, przygotowywała salę do występów, poruszała lalkami, używając przy tym swojego głosu.
Często brano ją do ról śpiewanych, gdzie jej głos bardzo się przydawał. Między innymi zagrała w sztuce Cztery mile za piec, w przedstawieniu O Kasi, co gąski pogubiła. Występowała również w roli Walerii oraz w bajkowych bajeczkach, gdzie grała między innymi ochmistrzynię Katarzynę. Zresztą podczas tych spektakli większość tych aktorów grała tak naprawdę po kilka ról, a właśnie Marii często przypadały role kobiet i głównie takie śpiewające.
Skrzat prezentował dramaty, polskie komedie, których nie można było zobaczyć nigdzie indziej. Miał też jeszcze jedną zaletę. Był bardzo łatwy w transporcie.
Kukiełki łatwo było spakować do walizki, można było się też łatwo przemieszczać. W związku z tym teatrzyk kukiełkowy był wystawiany w wielu miejscowościach poza Gdańskiem, w Pszczółkach, w Trąbkach Wielkich, w Elganowie, w Piekle, w Sopocie. Także nie tylko gdańszczanie, ale również i okoliczni mieszkańcy mogli zyskać i mogli zachwycać się również tym teatrzykiem kukiełkowym. Fakt o tym, że był niezwykle popularny, świadczy o tym, że w ciągu jednego roku potrafiło go obejrzeć prawie 10 tysięcy osób i wystawiano blisko 56 spektakli. Na 3 sezony starano się zawsze wystawiać przynajmniej 5 sztuk. Więc ogrom pracy gigantyczny, pomijając fakt, że oczywiście wszyscy aktorzy działali w Teatrzyku Skrzat dodatkowo. To była ich dodatkowa praca, całkowicie bezpłatna, bezinteresowna i po godzinach pracy. Zadziwia i zdumiewa ich zaangażowanie oraz to, co tak naprawdę wykonali w ciągu kilku lat do II wojny światowej.
Potem, kiedy ta atmosfera wokół polskiej działalności kulturalnej w Wolnym Mieście Gdańsku się zaostrzyła, już po prostu każdy był nacenzurowanym, kto był Polakiem. Naprawdę to nawet wystarczył Teatrze Kukiełkowy, już był nie tak. To korzystali z uprzejmości Poczty Polskiej i transportowali ten teatrzyk po prostu furgoneczką Poczty Polskiej, która była częściowo opancerzona, ponieważ zwykłe samochody były obrzucane kamieniami i to groziło po prostu kierowcy i całemu zespołowi teatralnemu po prostu jakimś uszczerbkiem na zdrowiu.
Im bliżej roku 1939, czyli wybuchu wojny, tym większe szykany spotykały Polaków ze strony Niemców. Maria Krzyżowska pisała:
zwalniano Polaków z pracy, wyrzucano z mieszkań. My jednak na przekór wszystkiemu mówiliśmy po polsku i w czasie świąt narodowych wywieszaliśmy polskie flagi w oknach naszych mieszkań. Mieszkałam wraz z matką i trzema młodszymi braćmi w Gdańsku. Na Dzień Święta Narodowego kazała mama przynieść braciom moim polską flagę, jak największą, taką na 4 metry, i wywiesić z okna. Naprzeciw naszego domu, po drugiej stronie ulicy, mieszkał Niemiec, komunista. Przysłał mamie przez swoje dzieci specjalne okucia, aby można było flagę odpowiednio przymocować do okna. Z powodu tej flagi matka była poddawana licznym represjom ze strony władz niemieckich, jak również dlatego, że wychowała dzieci w duchu polskim.
Wybuch wojny sprawił, że życie przestało dla Marii mieć sens. Mieszkanie jej matki znajdowało się naprzeciwko Wiktoria Szule, zatem każdego dnia widywała więźniów. Opustoszał rodzinny dom, skończyły się imprezy polonijne, zwolniono ją z pracy. Ale jednak jakoś pracować przecież musiała. Dostała zajęcie w fabryce papieru.
Oczywiście przymusowo do pracy została wcielona w fabryce papieru na Łąkowej. Zamiatała ścinki, ale oprócz tego, że zamiatała ścinki, tam również w tej fabryce pracowali więźniowie z gdańskiego więzienia i ona mi dostawała paczki. Paczki, listy chowała po prostu w toalecie za jakąś rurą na jakimś parapecie. Po prostu pośredniczyła pomiędzy ich rodzinami, ich znajomymi, a nimi. Oni dzięki temu mieli kontakt z rodziną, nie byli tak całkowicie odcięci. Ryzykowała bardzo dużo na pewno, bo za coś takiego mógł grozić Tutchow już w pewnym momencie.
Maria pomagała także Polakom, którzy narazili się gestapo, a także Żydom pracującym w garbarni na Łąkowej. Tam coś kupiła, tam coś dała, tam coś zaniosła. Zuch kobieta. Okoliczności wojenne miały także wpływ na jej życie prywatne.
I to też jest ciekawa historia, bo jej mąż był muzykiem, akordeonistą z zawodu. Nazwisko miał Rakowski, zresztą Rakowska było nazwiskiem jej już po mężu. I on przyjechał pod koniec lata 1939 roku na hel do szwagra, czy też do brata. No i wybuch wojny go zastał, nie wrócił już, więc też takie spotkanie bardzo dziwne. Ona zresztą mu pomogła potem wydostać się z więzienia. Taka wojenna miłość, wojenne małżeństwo. Także też ciekawe losy, bardzo wojenne i bardzo bohaterskie, wydaje mi się, bo ryzykowała sporo, no przemycając listy nielegalnie, ukrywając gdzieś tam za toaletą. Więc taka nawet, powiedziałabym, nawet filmowe sceny momentami. Także to jest fajne właśnie w tej postaci.
Maria i jej matka przeżyły wojnę w Gdańsku. Po niej, a dokładnie po nalocie artylerii radzieckiej na Gdańsk, Maria postanowiła przenieść się z matką do Orłowa, do znajomych. Potem Krzyżowska znalazła pracę w Muzeum Marynarki Wojennej. Miała 2 dzieci, zmarła w roku 2003 i została pochowana w Sopocie. Dużo można by mówić o tej wyjątkowej kobiecie. Jej życiorys można by opowiadać godzinami. Zapomniałam Państwu powiedzieć, że oprócz pracy zawodowej, oprócz prowadzenia 2 świetlic ze Związku Polaków, gry w Teatrze Kukiełkowym, śpiewania w chórze, odnosiła także sukcesy w dziedzinie sportowej. Zapisana była do wielosekcyjnego klubu sportowego Gdynia, gdzie trenowała polska młodzież. Zasilała szeregi dziewczęcej drużyny piłki ręcznej, gdanistek. I z tą właśnie drużyną odnosiła liczne sukcesy, m.in. zdobywając wicemistrzostwo i mistrzostwo Gdańska. Kobieta renesansu, nieprawdaż? Osobiście żałuję, wracając do świetlic Związku Polaków, że nie odtworzono po wojnie ich bogatych i regionalnych wnętrz. Przydałaby się także tabliczka z informacją choćby o ich istnieniu, taka dla turystów, albo chociaż dla gdańszczan, którzy każdego dnia dzielnie przemierzają gdańskie uliczki. Wysłuchali Państwo audycji Gdańszczanki z charakterem. O Marii Krzyżowskiej opowiadały Anna Sadowska i Anna Zielińska. A teraz zapraszam Państwa na kolejną gawędę profesora Andrzeja Januszajtisa.
Profesor Andrzej Januszajtis. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry i dobry wieczór, panie profesorze. Postać, którą ja bardzo lubię, bo ja zbieram i bardzo jestem zawsze ciekawa historii, w których pojawiają się anioły. A tym bardziej jestem ciekawa historii, w której pojawia się anioł Dolnego Miasta w
Gdańsku. Tak jest. Dolne Miasto miało swojego anioła.
I już nie ma?
Nie ma.
O, cię choroba.
Nawet są pamiątki po tej osobie, ale przydałoby się więcej.
Rozumiem, czy będzie mowa o osobie, no to
tak
tym
jest.
Bardziej fascynujące.
No anioł jest też osobą, więc
prawda? Zdarzają
duchem,
się.
Ale duch to jest rodzaj osoby.
No tak, tak jak najbardziej. Anioł Dolnego Miasta w opowieści
tak
pana
jest.
Profesora.
Jak wiadomo, Dolne Miasto jest najmłodszą dzielnicą Gdańska-Śródmieścia, bo powstało dopiero w XVII wieku na tak zwanych świńskich łąkach. Dlaczego nazywano to świńskie łąki, Schweinewiesen? Bo to były łąki, na których rzeźnicy wypasali swoje zwierzęta. Zakupione, czy też swoje własne. To zresztą na podstawie jeszcze XIV-wiecznych aktów prawnych. Część terenu porastał las. No może to był lasek, nie las, ale też było wiadomo, że coś takiego było. No tymczasem miasto się rozwijało. No, istniały już od dawna długie ogrody jako dzielnica, sięgająca zresztą dalej niż dziś. A od tamtej strony, strony Żuław, nie było fortyfikacji. Powstały fortyfikacje od zachodu, a od wschodu nie. I wobec tego w latach 1626 do 1638 wybudowano te wspaniałe fortyfikacje. To był krąg, półkole, zatoczone, jakby ktoś chciał na mapie sprawdzić, cyrklem, którego nóżkę wbito w ratusz głównego miasta. No, promień tam, w tej chwili nie pamiętam, ale około kilometra, powiedzmy. Także wyraźny taki część okręgu. Oczywiście trzeba było, to były łąki, trzeba było zasiedlić, do tego trzeba było podzielić, wytyczyć ulice. Nie było to proste, teren był podmokły, więc wykopano rowy, tak jak w Amsterdamie. Wszystkie te ulice wytyczono, a po części tych ulic środkiem prowadzono rowy odwadniające potem. Także to było coś w rodzaju Amsterdamu naszego tutaj. Autorem zabudowy, planu zabudowy przyjętego około 1650 roku był Georg Telior. Na początku te brzegi kanałów miały różne nazwy. Także na przykład ulica Wróbla dzisiejsza miała wtedy z jednej strony nazwę Wróbla, a drugiej Kocia. Ciekawe, jak to
właśnie
pogodzono. Zresztą była na przykład ulica Papuzia też i tak dalej.
No, bardzo przyjemne nazwy.
Dzisiaj część tych nazw pozostała do dzisiaj, ale już jednolite po obu stronach jednakowe, bo i kanały odwadniające zniknęły, zasypane w XIX wieku. Teren już był dobrze osuszony. Dzisiaj miejsce tych dawnych kanałów można poznać po szerokości niektórych ulic. Na przykład Łąkowa, właśnie Wróbla, Dolna, Śluza i Kietura Kisa. To były te główne kanały, tak biegły. Tu przy okazji taki zabawny błąd. Mianowicie dzisiaj mamy Łąkową i Wierzbową. A to było akurat na odwrót. Ta, która dziś jest Łąkowa, była Wierzbowa, a Wierzbowa była Łąkowa. Po prostu przez niezrozumienie Weidengasse i Wiesengasse, po niemiecku to się nazywało w 1945 roku, kiedy nadawano polskie nazwy. Popełniono ten błąd. Oczywiście nie będziemy tego odwracać, nikt
ale
nie będzie tego
fajne
robił. To jest dzisiaj kawałek historii zabawny. Grunt, że obydwie nazwy zostały w jakiś sposób zachowane. Pierwotnie Dolne Miasto nie miało własnego kościoła i po reformacji protestanci chodzili do kościoła świętej Barbary, stosunkowo blisko, natomiast katolicy aż do kościoła świętego Mikołaja, dużo dalej. W 1853 roku wykupiono dworek Upchagenów na rogu Śluzy, bo Upchagenowie także i tam mieli swoją taką małą rezydencję na rogu Śluzy, dziś Kietura Kisa, i Łąkowej. I otwarto szpital katolicki w bo były szpitale prastare, natomiast nie było katolickiego nowego. Pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny był to pierwszy nowoczesny szpital w Gdańsku. Dobudowywano kolejne obiekty w latach do 1860, potem skrzydło wzdłuż Kytura Kisa 1894 rok i tak dalej. I wzdłuż tam od tyłu, od bastionów. I trzeba było zbierać fundusze oczywiście, bo to nie budowało miasto, tylko po prostu kościół katolicki i wierni katolicy. I przy zbieraniu funduszów zasłużyła się Felicitas Tietz, tak się nazywała, której postać no, jest owiana tajemnicą. Właściwie nic o niej nie wiemy. Podobno była nawróconą na katolicyzm protestantką. Mówiono, że była córką wojskowego jakiegoś, ale na przykład w księgach adresowych znalazłem to nazwisko tylko dla jakiejś pani, która prowadziła jakiś handel na targu węglowym.
Czyli nie mają nic wspólnego.
Mimo, że nazwisko jest dzisiaj dosyć popularne, tak. Ale jakoś w księgach adresowych wiele nie było tych Tietzów. Miała słabe zdrowie, to wiemy o niej, ale mimo to jeździła po Europie i zbierała ofiary na budowę szpitala. W ciągu paru lat zebrała dary wartości przeszło 10 tysięcy talarów. Dzięki wyproszonemu poparciu cesarzowej Austrii przywiozła z Wiednia kilkaset cennych obiektów, które w Gdańsku sprzedano, a niektóre klejnoty wykorzystano do sporządzenia pięknej monstrancji. Dzisiaj jest ta monstrancja. Na prywatnej audiencji u papieża, to był Pius IX, otrzymała od niego kamień z rzymskich katakumb. I to wykorzystano jako kamień węgielny 26 sierpnia 1857 roku do szpitalnego kościoła, który istnieje do dzisiaj, ten kościół Najświętszej Maryi Panny, właśnie Niepokalanego Poczęcia dzisiaj jest Najświętszej Maryi Panny Przyłąkowej. Ukończyli go w 1860 roku. Projektował go Juliusz Albert Licht. To jest kościół w stylu neogotyckim, ale to jest neogotyk angielski, wpływ angielskiego. Ten Juliusz August Licht został potem honorowym obywatelem Gdańska nawet. Ten kościół służył nie tylko szpitalowi, ale odtąd także wiernym z Dolnego Miasta. Już nie musieli biegać aż do Świętego Mikołaja. Austriaccy malarze Overbeck i Veit ofiarowali swoje obrazy, między innymi śmierć świętego Józefa. Niestety te obrazy zaginęły w czasie wojny. W 1871 roku na wieży zawisły dzwony. W 1894 roku kościół powiększono. I tak wygląda i do dziś jest cennym zabytkiem. No, szpital niestety został, można powiedzieć, zmarnowany. No, podobno teraz już jest jakiś nabywca, jakiś inwestor, który chce go zagospodarować, tak żeby jednak te pamiątki przetrwały. No a co się działo z tą Felicitas Tietz? Bo ona co pewien czas wracała z tej swojej pielgrzymowania, starania się o pieniądze i dary, bo była chora i zdrowiała. Tutaj były siostry Boromeuszki, które się nie opiekowały przy tym szpitale. No i w 1858, czyli kościół był jeszcze w budowie, wyjechała do Anglii po dalsze datki i ślad po niej zaginął. Wiadomo tylko, że wybierała się aż do Ameryki, czyli musiałaby przepłynąć przez Atlantyk. Zniknęła równie tajemniczo, jak się pojawiła. Mówi się, że dobry Bóg przysyła czasem na ziemię swoje anioły, a potem je zabiera, aby nie skalały sobie skrzydeł brudem tego świata. Czy Felicitas Tietz była jednym z nich? Tego nie wiemy. Szkoda, że w kościele zbudowanym dzięki jej staraniom i do dziś służącym ludziom nie ma żadnej poświęconej jej tablicy.
Czyli anioł przyleciał na ziemię i anioł
zesłany
do nieba
odleciał. Ziemię, tak. No bo nic o niej nie wiadomo. No, ludzie się starają, szukają. Jest cała monografia napisana przed wojną na temat tego szpitala i tego kościoła. I tylko tyle, co tam było, to ja tu przedstawiłem. Warto poszukać. No teraz mamy inne źródła, może część dokumentów, zwłaszcza metrykalnych, no, katolickie wywieziono do Ratyzbony, Regensburg w Niemczech. Ewangelickie są w Berlinie i w Getynce. No, może warto komuś dać stypendium jakiemuś młodemu człowiekowi, niech poszuka tej Felicitas Tita przy okazji innych, może sobie zrobić czy magisterium, a może nawet pracę doktorską. Tak. A może lepiej nie? Może lepiej wierzyć, że to był anioł?
A może Felicitas Tits pozostawmy wśród aniołów? Tak. Zwłaszcza, że to bez wątpienia anioł Dolnego Miasta był i piękny ślad po sobie pozostawił. Ślad, o którym dzisiaj pan opowiadał, panie profesorze. Profesor Andrzej Januszajtis, piękne dzięki za anioła.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
I my także się z państwem żegnamy, realizator programu wieczornego Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.